Swego czasu na dziedzińcu szkoły katedralnej w Reims we Francji trzech solastyków, mianowicie mistrz Brunon, Radulf i Fulcos Beauvais, snuło plany porzucenia złudnych ponęt świata i poświęcenia się życiu zakonnemu. Z tych trzech jeden został arcybiskupem, drugi archidiakonem, a tylko Brunon doprowadził swe plany do końca. Zostawszy mnichem, założył jeden z najbardziej pustelniczych i najbardziej oderwanych od świata zakonów – kartuzów. Święty Brunon pochodził z Kolonii. Jako kanonik w Reims kierował tamtejszą szkołą katedralną, sprzyjając całym sercem reformom gregoriańskim. Mając około lat 50, porzucił karierę naukową, a może nawet perspektywy objęcia arcybiskupstwa w Reims i wybrał życie eremity, osiadając w górskim pustkowiu koło Grenoble, gdzie dał początek tzw. Wielkiej Kartuzji, która do dnia dzisiejszego stanowi główny dom kongregacji. Niedługi jednak czas zdążył tam pomieszkać, gdyż papież Urban II powołał go jako swego doradcę do Rzymu, skąd mógł tylko z daleka kierować życiem duchowym swoich towarzyszy. Po latach uprosił jednak papieża i ten pozwolił mu na kontynuowanie życia w samotności. Osiadł więc święty Brunon jako pustelnik w Kalabrii, gdzie ostatecznie pomarł w roku 1101. Z listu, jaki stamtąd zdążył napisać do swego przyjaciela, wspomnianego już Radulfa, wynika, jak bardzo cenił sobie powołanie eremity i jak czuł się szczęśliwy, gdy mógł je realizować. A oto fragment tego listu. Prowadzę życie pustelnika daleko od siedzib ludzkich na pograniczu Kalabrii wraz z braćmi swoimi w zakonie. Jakież słowa zdolne są opisać urok tego miejsca? Łagodność i zdrowość powietrza, rozległa i żyzna równina wśród gór, zieleń łąk i kwitnące pastwiska otoczone łagodnymi wzgórzami. Rozkoszy, jakich doznaje człowiek oddany rozmyślaniu, są cenniejsze i pożyteczniejsze od tamtych, bo są boskie. A jednak duch słaby i zmęczony surową dyscypliną wysiłku duchowego często odświeża się i odnawia poprzez obcowanie z takimi rzeczami. Albowiem łuk stale napięty wiotczeje i staje się mniej sprawny w działaniu. A tylko ci, którzy doświadczyli ciszy pustelni, wiedzą, jaką korzyść i świętą radość ofiaruje ona tym, którzy lubią to życie. Również nie mniejsze rozkosze ofiarowały pustelnikom w Kartuzji alpejskie krajobrazy. Tradycja kartuska, która tu wzięła swój początek, jest zdumiewająco ciągła, gdyż nigdy w dziejach nie przeszła żadnej odnowy. Obecny żywot kartuzów odzwierciedla stan rzeczy z średniowiecza. Mnisi wiążą harmonijnie pustelnictwo z cenobityzmem, żyjąc na osobności, a tylko schodzą się na modlitwy i rzadkie rekreacje. Dzień i noc mają podzielone na trzy części. Pierwszą i trzecią część dnia i środkową nocy poświęcają modlitwie. Resztę wypełnia praca ręczna lub intelektualna i spoczynek. Klasztor kartuski ma osobliwą architekturę, którą zaprojektował i zrealizował piąty kolejny opat w Chartreuse, Guigo, zmarły w roku 1137. Centrum i oś Kartuzji stanowi zawsze kościół przeznaczony wyłącznie dla mnichów i zwrócony ku wschodowi. Jego wnętrze przecina lektorium, do którego prowadzą drzwi z krużganków. Za tą przegrodą dokonuje się liturgia. Cechą charakterystyczną każdej kartuzji są dwa krużganki, duży i mały, a całe życie dopełnia się w ciszy w obrębie wielkiego krużganku na zapleczu kościoła. Tam stoją domki z ogródkami mnichów. Wkoło zaś biegnie korytarz, którym w oznaczone godziny mieszkańcy zdążają do kościoła lub bracia roznoszą pożywienie. Tutaj także znajduje się klasztorny cmentarz. W ciągu wieków istniały próby przeszczepienia kartuzów na grunt polski, zwłaszcza na Pomorze i na Śląsk, ale wszystkie one po krótszym lub dłuższym czasie kończyły się niepowodzeniem. Uporczywy plan osadzenia Kartuzów w Krakowie żywił nasz dziejopis Jan Długosz, ale również i jego zamysł nie doszedł do skutku. Tak więc czcigodny żywot tego jednego z najbardziej surowych zakonów w chrześcijaństwie nie ma polskiej tradycji, a jego dzieje możemy śledzić tylko z daleka.